Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Drodzy Państwo, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś bardzo poważny temat, który chcemy zaproponować. Zdrada, jak przebaczyć w małżeństwie? Czy w ogóle to jest możliwe? Nasi goście są małżonkowie Izabela i Maciej Organistowie. Witam Państwa serdecznie. Państwo są animatorami rekolekcji, spotkania małżeńskie czy rekolekcji małżeńskich właśnie w ośrodkach misjonarzy Świętej Rodziny w Bąblinie, Ciechocinku i tego doświadczenia macie już trochę za sobą. Ile lat?
W tej chwili staż małżeński 31 lat.
To staż małżeński, bo Państwo są małżonkami, tak? Ale takiej pracy właśnie jako animatorzy?
To już będzie 8 lat w Ciechocinku i 8 lat w Bąblinie i kolejne, tak, czyli 15 lat.
15 lat od 2004 roku.
Od 2004 roku.
Głos pani Izabeli i pana Macieja. 31 lat małżeństwa.
Stażu małżeńskiego, tak.
I jest z nami też ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarz Świętej Rodziny. Witamy serdecznie.
Bardzo serdecznie witam, szczęść Boże.
Ksiądz profesor jest wykładowcą, prodziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Tak jest.
Bardzo dziękujemy też za podpowiedź, za tą sugestię takiego właśnie tematu, bo nieraz trudnych tematów moglibyśmy się bać i w ogóle czy z takim tematem możemy w ogóle wyjść i powiedzieć, że warto. Bo wiadomość o zdradzie, tak patrzę, jeden, drugi artykuł sobie też wcześniej czytałem, jest sytuacją wyzwalającą bardzo silne emocje. W zasadzie nawet myślę, małżonkowie nie do końca są w stanie powiedzieć, co oni zrobią. Nie, że zaraz muszą komuś krzywdę zrobić, ale po prostu to spada jak grom z jasnego nieba. No i zdrada to jest największy, mówimy, dramat, jaki spotyka małżonków. On uderza w najgłębsze ludzkie pragnienie kochania na zawsze, tej takiego zaufania, że żyje się z kimś, dla kogo jest się najważniejszym. Księże profesorze, te aspekty, prawda, można powiedzieć o różnych aspektach tego, co powiemy, co nazywamy zdradą.
Tak jest. Temat, jak ojciec raczył zauważyć, niezwykle trudny, bo rzeczywiście jest on bolesny. I można sobie pytanie, dlaczego do tej zdrady dochodzi, bo przecież to się nie dzieje, prawda, ni stąd, ni zowąd. Czy też nagle się tak wydarzyło, że dochodzi do takiej decyzji o tym, że ktoś kogoś zdradził, prawda?
Wydaje się, że to proces, tak jak patrzymy na grzech, na nasz grzech, gdy robimy sobie rachunek sumienia, czy idziemy do spowiedzi, że to już jest pewien efekt. Grzech to jest efekt.
Efekt tego, co się działo dużo wcześniej, prawda? I dlatego warto się temu, myślę, przyjrzeć. Chcemy na to spojrzeć też z takiej perspektywy też i wiary na to zagadnienie. Myślę, będąc właśnie tutaj w tym miejscu, prawda, w Telewizji Trwam i w Radio Maryja, pragniemy właśnie na to zagadnienie spojrzeć właśnie oczyma wiary. Oczywiście patrzymy też i z tej perspektywy naturalnej i psychologicznej i wiemy dobrze, że do tych zdrad, mówiąc o zdradzie, nie mówimy tylko o zdradzie w wymiarze fizycznym, ale też chcemy widzieć ją też i w tym wymiarze emocjonalnym. Bo małżonkowie na początku, kiedy wchodzą na tę drogę, prawda, wspólnego życia, kiedy mówią sobie tak i chcą żyć sakramentem małżeństwa, no to na początku, jeśli to sobie mówią, to możemy mówić o swoistego rodzaju takim samograju, kiedy są bardzo zakochani w sobie. No wtedy im jest bardzo dobrze, tęsknią za sobą i przeżywają wówczas, myślę, ten czas w taki wręcz sposób euforyczny też i dużo namiętności. I jakby można powiedzieć, no dobrze się wiedzie. Dzisiaj też możemy jeszcze mówić o pewnym problemie już też u nas, u samego początku życia tej drogi małżeńskiej, ponieważ wiele z par, zanim powie sobie tak, już wcześniej żyło długi czas ze sobą, tak jak małżeństwo, nie będąc małżeństwem. Niekoniecznie przeżywali ten czas narzeczeństwa w taki sposób, w jaki oni powinni przeżywać ten czas narzeczeństwa, jako pewien etap, prawda, przygotowania się do sakramentalnego małżeństwa. Ale często zaczyna się właściwie tę drogę właśnie od tego, co powinno być charakterystycznym dla życia małżeńskiego. I też możemy obserwować, że dany związek może nieraz długo wcale nie trwać, mimo że przecież niedawno został zawarty. Ale to można powiedzieć z tego takiego naturalnego, psychologicznego punktu widzenia, kiedy ludzie już są ze sobą przez dłuższy czas, niejako zżywają się z sobą. Pewne tematy mają już przepracowane, przeżyte i przychodzą też takie momenty kryzysu, prawda? Już tych pewnych pierwszych lat, kiedy trzeba się zetknąć z pewnymi problemami, też jest pewnego rodzaju nudą, jeśli się nad tymi kwestiami nie pracuje. No i wówczas gdzieś też zabieganie, zagonienie, pojawią się dzieci, wiele różnych spraw i prac, które należy podejmować. No i gdzieś tam człowiek, jeżeli nie ma czasu dla siebie, jeżeli nie inwestuje też w te relacje, jeżeli też właśnie nie są blisko i siebie, i Pana Boga, no to trudno się temu dziwić, że gdzieś tam jakaś pustka się pojawi. To jest nic nadzwyczajnego.
Mogą być takie,
prawda,
przyczyny i wewnętrzne, i też zewnętrzne.
I zewnętrzne, prawda? I one, i te, które też płyną właśnie tak z natury też, prawda, życia ludzkiego. I teraz tego, natury, która przecież też jest skażona grzechem pierworodnym. Są tam i w człowieku pewne braki, to jest jasne. Są pewne braki. I teraz kwestia spotkania kogoś drugiego. I wcale to nie musi wcale być to tak, że ktoś poszukuje tego. No aż spotyka kogoś w pracy, ktoś jest bardzo miły, z kimś się zaczyna rozmawiać. Najpierw są to sprawy, może i tematy ogólne, ale potem przechodzi się na inne tematy, takie, które dotyczą już konkretnego życia, mojego życia, twojego życia. No i człowiek zaczyna właśnie się zastanawiać nad tym.
Czasami w małżeństwie trochę chemii jest mniej.
Bywa mniej. Tak, bywa mniej. Powiedzmy też i ten kontakt intymny wcale niekoniecznie zawsze jest udany. Jeżeli też na tą sprawą małżonkowie nie pracują, no to często tak właśnie bywa.
Wydaje się, też że pewne złudzenie. Każda sfera, to nie jest tak, że zawsze będzie urodzaj, że zawsze będzie to zrozumienie, że zawsze jak gdyby no, tak samo będziemy czuli, prawda, że będziemy wychodzili do siebie. Myślę, że nad wszystkim trzeba pracować. Zresztą Państwo pewnie nam zaraz...
Państwo nam opowiedzą. Ja bardzo się cieszę, że Państwo też współpracują z nami w naszych ośrodkach Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, ośrodkach rekolekcyjnych. Mieliśmy okazję się poznać i pomyślałem sobie, kiedy ten temat tutaj podejmujemy, jak najbardziej dobrze by było właśnie Państwa zaprosić do nas, ponieważ Państwo pewne rzeczy przeżyli w swoim życiu i myślę, że też mogą tutaj też dać nam też świadectwo tego, że można pewne rzeczy przeżyć i przepracować. Ale zanim Państwo opowiedzą o swoim doświadczeniu, myślę, że jeszcze warto dopowiedzieć, że właśnie są takie sytuacje, kiedy właśnie ten proces się będzie rozwijał. Pojawia się właśnie emocjonalne zaangażowanie, kiedy to na przykład mężczyzna nie opowiada potem tego w domu, co właściwie tam było, kiedyś wcześniej opowiada, co się działo, co się wydarzało, a potem kiedy zaczyna się zbliżać do tej osoby, zaczynają pojawiać się pewne też i tajemnice i pojawiają się takie tematy, które są tylko charakterystyczne już dla tej relacji i potem się okazuje, że właściwie coraz mniej się o tym mówi. No i zaczyna, to może nawet ktoś myśli, a może to się uda, może to tylko tak na trochę, to będzie forma takiej pewnej odskoczni, ale to automatycznie ma ogromny wpływ na to, co dzieje się właśnie w małżeństwie, prawda? Na jakość dalej tego życia, kiedy ona była może i nadwyrężona, nieco osłabiona, poprzez takie działania ona będzie jeszcze bardziej osłabiona. I krok po kroku potem pojawiają się różne myśli tego rodzaju, a jak to by było, gdyby z tą osobą, prawda, może być. Zaczynają się też etap czego? Porównywania tego, jak współmałżonka, jak funkcjonuje też w domu, czy patrzy się też na pewną atrakcyjność i tak dalej. Krok po kroku buduje się pewna myśl, ta myśl zaczyna znowu w człowieku być, no i na pewno na poziomie emocjonalnym mamy już do czynienia z radą, nawet gdyby nie było tego jeszcze na poziomie fizycznym. I teraz te doświadczenia, to już, prawda, gdy kobieta, no przecież jeśli kobieta dobrze obserwuje, a ma też pewną intuicję, to będzie wyczuwała, że jeżeli to było ze strony mężczyzny, to na pewno pewne rzeczy znakomicie wyczuje, że coś jest nie tak, prawda, że to nie jest tak, jak było kiedyś, że coś się zmieniło w postawie męża, prawda?
Komu jest łatwiej przebaczyć, mężczyźnie czy kobiecie, albo która jest taka bardziej rujnująca tą wspólnotę, trudniej później
myślę, ojcze, pewnie tak jak kobieta i mężczyzna są równi co do godności, jednakowo są różni. I kiedy przyglądamy...
mamy popatrzeć z przymrużeniem oka.
Nie. Oczywiście, że nie. Chcemy jednak to zobaczyć, czy jednak inne jest przeżywanie kobiety, inne będzie przeżywanie mężczyzny. Dla kobiety ta kwestia związana ze zdradą emocjonalną jest dla niej tak bardzo istotna. Niezwykle ważka, prawda? Dostrzega. A znowu dla mężczyzny ważniejszą sprawą jest właśnie sprawa tej zdrady fizycznej. I ona będzie bardziej bolesna. I teraz kwestia przeżywania, trudno też będzie to porównywać. Komu łatwiej, też jeszcze będzie zależało już potem indywidualnie od poszczególnych osobowości. Tego, kto jaką historię ma życia, prawda, kto jak funkcjonuje i tak dalej, i tak dalej. Mówiąc też o przebaczeniu, myślę, że należałoby jeszcze spojrzeć na te kwestie z punktu widzenia też i teologicznego, i wiary. Kiedybyśmy mówili sobie, no właśnie, czy przebaczyć, jak przebaczyć, dlaczego przebaczyć? Jeżeli ktoś mnie tak... Bo to pojawia się to pytanie, dlaczego mam mu przebaczyć? Jemu czy jej, prawda, mam przebaczyć, skoro mnie tak bardzo skrzywdziła?
Pan Bóg mi przebacza, ale teraz czy ja potrafię, albo czy jest jakaś granica tak właśnie przebaczenia?
Myślę, to w nas bardzo mocno jest, można jakby wpisane i zakorzenione z historii tego życia, bo jedni są w stanie to zrobić, dzięki łasce Bożej otwierają się, prawda, i mówią, że to jest możliwe. Jeśli Bóg nas tak bardzo kocha i nam przebaczył, no to jesteśmy i my w stanie to zrobić dzięki Jego łasce, bo samemu trudno na pewno byłoby człowiekowi to przebaczyć i przepracować.
Pytanie tak, żona przebaczy, ale ja sobie jako mężczyzna sobie na przykład nie może przebaczyć, albo kobieta nie może sobie przebaczyć, mimo że mąż przebaczył i
oczywiście ten aspekt może się również tutaj pojawić. Zresztą, proszę ojca, znamy też takie konkretne przypadki też i z naszej posługi duszpasterskiej, kiedy widzimy, że ktoś nie potrafi przebaczyć nawet samemu Bogu. Bo przeżył daną historię tak, a nie inaczej. Ma pretensje do samego Boga o to, że właśnie on musiał to przeżyć. I dlaczego ja musiałem to przeżyć, prawda? I
nie potrafię... Mnie to spotkało.
Tak, tak. Dlaczego mnie to spotkało? Stawia sobie pytanie, dlaczego mnie to akurat spotkało, prawda?
Co ja zawiniłem? Czy
właśnie
co ja
o to zawiniłam? Chodzi, o to chodzi. Że... O to chodzi, że ja przecież i byłem wierny, czy możemy powiedzieć druga strona, byłam wierna, prawda? No i tak się starałem się to dobrze przeżywać, a może gdzieś błąd był, ale przecież nie taki, że można by powiedzieć, że to miałoby doprowadzić właśnie do zrady i rozpadu, prawda? I może być wtedy ta pretensja do samego Pana Boga. Jak ojciec też wspomniał, na pewno też mogą być też takie sytuacje, że człowiekowi przebaczy i temu drugiemu człowiekowi. Oj tak, jeżeli ktoś kogoś skrzywdził, czy też potem nawet i samemu sobie. Będzie to absolutnie, to jest bardzo trudny temat, zresztą jak to się odkrywa, karty zostały odkryte i ta prawda została objawiona, to jest niezwykle trudny temat do przepracowania, do przeżycia.
Też kwestia przebaczenia, ale drugie strony takiego poczucia winy, tak od nawet strony psychologicznej, nie? Że czegoś takiego się dopuściłem, czy dopuściłam.
Tak, aczkolwiek też musimy zobaczyć też to z tej strony pewne osobowości sumienia, urobionego sumienia, nieurobionego sumienia. Bywają ludzie, którzy zupełnie, oczywiście, może to jest jakiś pewien margines, o którym mówię, ale to też są tacy ludzie, którzy niewiele sobie z tego, że tak powiem, czynią, prawda? Uważają, że nic właściwie się takiego nie stało.
To też pytanie takie... Można powiedzieć, małżeństwo sakramentalne, a małżeństwo takie tylko
cywilne, prawda?
Cywilne. Więc też pytanie, ten wymiar sumienia, wymiar miłości, wymiar relacji takiej małżeńskiej.
O, niektórzy mówią w ten sposób, proszę ojca, można się spotkać z takimi konkretnymi tezami wypowiadanymi przez ludzi, że może trudno jest, tak trudno wejść na tę drogę życia sakramentalnego, może nie chcę jeszcze wchodzić, bo potem trudno się wycofać z tej drogi, prawda? Wycofać się, bo to ma być na zawsze, to ma być trwałe i stałe, prawda? W innych momentach, nie powiem, że akurat ma być w każdym przypadku, czy też ktoś, kto żyje w związku cywilnym, że ma inny sposób myślenia, ale często myślę sobie tak, ci, którzy żyją tylko w związkach partnerskich, nawet nie w cywilnych, to właśnie to podejście jest właśnie takie, że ewentualnie, gdyby się coś wydarzyło, no to ewentualnie mogę rozpocząć drogę jakby od nowa, prawda?
Ale też pytanie, czy przez zdradę, czy lekarstwem na zdradę będzie drugi drugi związek, prawda, że tam już będę wierny, czy tam będę wierna.
Czy też ten ktoś drugi będzie wierny, prawda, bo to ktoś mógł być też porzucony. Oczywiście, że nie.
Jakie rozwiązania? Świat podpowiada, co nam Kościół podpowiada, co nam serce podpowiada, jakie rozwiązanie, bo to za chwilę też moglibyśmy powiedzieć o dzieciach, które też to przeżywają,
a bezwzględnie
że
tak.
coś takiego się tak. stało. I to nie tylko, że malutkie przeżywają, dojrzewające.
I te, które już wyszły z tego domu rodzinnego, założyły swoje rodziny, również przeżywają to bardzo. To nie jest bez wpływu i bez znaczenia właśnie dla dzieci, prawda?
Szanowni Państwo, co Wy nam powiecie, jeżeli chodzi o to doświadczenie, bo zdrada właśnie, czy przekreśla małżeństwo, czy jest się w stanie wrócić do tej miłości, bo nawet małżeństwo, w którym miała miejsce zdrada, czy jest w stanie wrócić do relacji z okresu przed zdradą, a co więcej, czy może być piękne, tak? Czy można taką relację przeżywać na nowo, odnowić się tak bardzo w miłości do Pana Boga, bo my też myślimy tutaj o tym, bo my zdradzamy Boga, zdradzamy drugiego człowieka, to zdradzamy też tym samym Boga, bo przed Bogiem sobie zaświadczamy, że będziemy do końca, bez względu na cokolwiek.
Może ja jeszcze powiem, że jesteśmy takim klasycznym małżeństwem, którzy się w sobie bardzo zakochali, którzy chcieli być razem do końca życia. No i cóż, zdarzył się konflikt, który nas gdzieś pogrążył, a w szczególności mnie. Konflikt dotyczył zdrady małżeńskiej, gdzie we mnie było dużo buntu, było dużo lęku, nienawiści. Po prostu byłam rozczarowana tym, co się stało. A jednak gdzieś mojego męża, Macieja, bardzo kochałam, gdzieś głęboko w sercu. Jest to możliwe. My zawsze z Maciejem, moim mężem, liczymy tak, pierwsze 15 lat naszego małżeństwa i od 15 lat naszego małżeństwa. I nasze małżeństwo okazało się, że poradziło sobie z tym problemem. A jak? No właśnie będąc na takich rekolekcjach, kiedy widziałam inne małżeństwa, które wychodziły zwycięsko z różnych problemów, nie tylko zdrady, ale różnych problemów, To mnie motywowało, to mi dawało siłę. Ale jeszcze wcześniej muszę dodać, że nasze małżeństwo było budowane tak po swojemu. Czyli sami układaliśmy sobie nasz związek małżeński bez Pana Boga. I żeby zacząć to wszystko i cały proces przebaczania i bycia razem, to trzeba wrócić do Pana
Chociaż
Boga.
Chociaż do ołtarza poszliście.
Chociaż do ołtarza, poszliśmy. Mniejszą świadomość mieliśmy, czy większą świadomość mamy teraz tych słów wypowiadanych wcześniej. 31 lat. Nam się wydawało, że nam się to się tylko może wydarzyć w filmie, ale na pewno nie u nas. Nikt z nas tego nie zakładał. Ale Pan Bóg po prostu gdzieś był zakurzony. On mieszkał w naszych sercach, ale było... Byliśmy po prostu zakochani w sobie i chcieliśmy to wszystko poukładać według własnego planu. A tak się po prostu nie da.
Panie Macieju?
Ja może odpowiem na to pytanie, które ojciec zadał. Czyli czy po zdradzie w małżeństwie może być gorzej czy lepiej, a może jeszcze najlepiej. Iza tutaj powiedziała, że my liczymy nasz czas małżeński do 15 lat i po 15 latach. I myślę, że ja tak krótko bym powiedział, że nie zamienilibyśmy obecnego czasu, tu i teraz, jak jesteśmy ze sobą, na czas pierwszych lat małżeństwa. Jesteśmy bardziej szczęśliwi, bardziej dojrzali. I to w całym spektrum małżeństwa, jakkolwiek je nie rozumieć, małżeństwa i tej części duchowej, i tej części bliskości małżeńskiej. My często pijąc kawę, herbatę, idąc na spacer, mówimy o tych sprawach ze sobą. Zawsze się uśmiechamy, trzymając się za ręce i mówię, jak to dobrze, że jest teraz, tu i teraz. I że udało nam się przejść rzecz, którą tak jak zdawaliśmy sobie sprawę i zdajemy. Jak większość słyszy słowo zdrada w małżeństwie, no to widzi rozpad małżeństwa, to się rozchodziło.
Tak, rozedrzeć tylko szaty i jedna tylko wielka nienawiść, obwinianie siebie nawzajem, jakaś próba usprawiedliwiania siebie. Zresztą my też jesteśmy kapłanami, ale bardzo przeżywamy kiedy chociażby gołe czy suche statystyki mówią, jak wiele małżeństw się rozpada. Że teraz mówi się tak codziennie o związki partnerskie, prawda? Jakby za nic miałby się wierność i umiejętność rozwiązania problemu, który się na przykład pojawił, bo rozwiązaniem jest związek partnerski, jak nie z tym, to z tym. I tak to, i właśnie pytanie, co możemy sobie zaproponować, co Państwo sobie zaproponowali, jak wyście to zrobili, żebyście szukali mimo wszystko, żeście się zawiedli, tak po ludzku, prawda? Zostaliście doświadczeni bardzo i właśnie teraz, czy oskarżamy siebie, czy próbujemy rozwiązywać to, jak szukać tego rozwiązania, kto nam podaje rękę i czy my to widzimy, jak my to przepracowywujemy.
No tak, to była też bardzo ciężka droga i ciężka praca, małżeńska praca. Będąc już taką poranioną osobą, naprawdę we mnie było wiele bólu, lęku, czy Maciej drugi raz się nie zakocha, czy mnie nie zdradzi, jak mu przebaczyć. To był naprawdę proces, nie da się wymazać tego gumką, to zostaje w sercu. Natomiast szukaliśmy pomocy. Maciej był bardzo zdeterminowany i bardzo mi w tym pomagał. Ja przeciwnie, ponieważ byłam bardzo zbuntowana, byłam zła i tak jak ksiądz Andrzej powiedział, że często sobie zadawałam, dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało, kiedy ja z miłości dla mojego męża prasowałam koszulę, zajmowałam się domem, no wszystko tak jak należy, a jednak gdzieś coś się z naszym małżeństwem stało, coś się zakorzyło. Więc szukaliśmy drogi. Droga była nasza dosyć druga, kręta. Upadaliśmy wielokrotnie, ale za każdym razem powstawaliśmy. I szukaliśmy drogi. Najpierw byliśmy u psychologa, ale świeckiego psychologa, który powiedział mi, że ja byłam też, bo miałam dużo problemów, że w zasadzie powinnam sobie życie ułożyć, bo przecież co stoi na przeszkodzie? Jestem atrakcyjna.
Ułożyć, ale to nie znaczy nie wracać.
Nie wracać do mężek, ułożyć sobie nowe życie z nowym partnerem, jakkolwiek by to nazwać. Jednak to mi nie wystarczało. Potem poszliśmy do dominikanina, który powiedział, byłam zupełnie nie gotowa na tą rozmowę. Jeszcze tak niewiele wiedziałam o swoich uczuciach, o swoich problemach, które też jednak nosiłam w sercu. I ksiądz dominikanin powiedział, słuchaj, a czy osoby, czy ksiądz nawet może się zakochać? I zdałam sobie z tego sprawę, że rzeczywiście może. Przecież to uczucie, które się w nim pojawiło, to nie jest złe ani dobre. Po prostu ono jest. Dopiero postawa, która by tam spowodowała, no nie wiem, myślenie czy umawianie się, to byłaby postawa i to podlegałoby ocenie moralnej. Natomiast tu my z Maciejem postanowiliśmy szukać tej drogi. No i szukaliśmy tej drogi, więc pojechaliśmy do Częstochowy. Przy sanktuarium jest przepiękna kamienna droga krzyżowa. 14 stacji i 15-letni staż małżeński nasz. To było niesamowite, przepłakaliśmy, a Pan Bóg oczywiście zajął się całą prawą. Słońce świeciło przepięknie, no i my przy tej stacji szliśmy od jednej stacji do drugiej i każda stacja była kolejnym naszym kawałkiem życia. Przepłakaliśmy tą stację, ale to było dla nas takie oczyszczające, wtedy naprawdę otwierało nam się serca. Ale wciąż potrzebowaliśmy tego paliwa, wciąż potrzebowaliśmy osób, które nam pokażą, jak to zrobić. Bo sami nie bylibyśmy w stanie z naszym małżeństwem, z naszym kłopotem, z naszym konfliktem i problemem zrobić. Więc pojechaliśmy do Bąblina. Kiedy mąż przyszedł, bo ja byłam taka zdezorientowana.
Kto to tak podpowiedział?
Maciej, mój mąż, właśnie podpowiedział, był bardzo zdeterminowany, zależało mu na naszym małżeństwie, to było widać. I tak naprawdę dzięki Maciejowi to wszystko się zaczynało. Pojechaliśmy do Bąblina. Bąblin 30 km.
Ale też ważne, że, bo tak pani mówi, że od męża się zaczęło, bo to znaczy, że on też to musiał przepracować, bo nie zawsze chcemy to przepracować. Nieraz to, co zrobię, chciałbym ciebie obciążyć. No, może coś tam bym sobie wyrzucił, ale lepiej, prawda, przerzucić to na drugą stronę i jest mi lżej.
Zgadza się, ale postawa Macieja był tak zdeterminowany. Kiedyś mu zadałam pytanie, kiedy mnie jeszcze raz prosił o to, żebym przyjęła obrączkę i żebyśmy mogli być dalej w naszym związku małżeńskim. Ja Maciejowi powiedziałam, słuchaj, nie wiem, kim ja w tej chwili będę dla ciebie, bo wiesz, krzyż jest ogromny. I czy jesteś w stanie to cierpienie moje i swoje dźwigać? bo ja nie wiem, czy ja nie będę strzelała wielkimi strzałami w kierunku Twojego serca. Boję się, że Ciebie zranię. Ale Maciej powiedział z pełną odpowiedzialnością, tak, ja chcę tego, bo ja Ciebie kocham. I tak jak człowiek jest tyle lat ze sobą, to się widzi, że ktoś kłamie, a mówi prawdę. Uwierzyłam ponownie w to, że ten krzyż będziemy razem dźwigać. No i tak dźwigamy do dzisiaj.
Panie Macieju, podwójne życie, to jest jedna sprawa, takie pytanie, czy to byłoby możliwe, tak z perspektywy czasu, czy z tego, co Pan też doświadczył, czy kogo Państwo doświadczyli. I też ta droga krzyżowa, bo nawet przed programem Pan powiedział, że tak, no, w jaki sposób krzyżuje, czy mamy tę świadomość, czy tak patrzymy, co my tak naprawdę robimy, bo mówimy, że każdy grzech to jest takie krzyżowanie, to wbijanie gwoździa, czy biczowanie Chrystusa, ale też biczowanie siebie nawzajem, tej miłości, którą do której żeśmy się zobowiązali, do której jakoś dojrzewaliśmy, no i jednak coś nie tak.
Ja powiem, że przyczynkiem tego wszystkiego, ja dzisiaj tak to mogę powiedzieć, choć wtedy pamiętam to uczucie, było ono we mnie bardzo głębokie, tą drogę dla naszego małżeństwa myślę, że wymyślił dla nas Bóg. Ja nie mam tego, nie mam wątpliwości, że tak po prostu jest. Bo drogę, którą przed nami pokazał i nam przed nami po prostu jaką ją ujrzeliśmy, okazało się, że Bóg, o którym przez 15 lat, a nawet i wcześniej wydawało mi się, że to jest może i starzec z brodą, owszem, jest Jezus, tak? Ale ja go nie czułem nigdy chodząc na mszę świętą. Chodziłem do spowiedzi, wiadomo, przeciętny katolik. Natomiast jak okazuje się, że ty zdradzasz żonę, ona znajduje niezbite dowody i nie możesz już kłamać, choć pół roku kłamałeś doskonale i wydawało ci się, że czyścisz wszystkie ślady, wszystkie listy i maile, a jednak jednego śladu nie wyczyściłeś i na tyle był znaczący, że nie dało się mówić, że to nie ja. I wiesz, że teraz za chwilę możesz stracić małżeństwo, żonę i rodzinę. No to jak tak sobie pomyślałem, mówię, no to po ludzku ja nie widzę wyjścia. I sobie przypomniałem, mówię, no kiedyś cały czas słyszę, że jest Jezus, jest Bóg i że jak się do Niego z czymś zwracasz, to On działa. Jak tylko tworzysz szczere serce. Ja pamiętam, kiedy to wyszło, a to był Wielki Piątek, to też nie przypadek. Wielki Piątek wyszła sprawa, że wyszły dowody, że ja i zaoszukiwałem, i zdradzałem. Wielki Piątek. I ja wtedy powiedziałem, mówię, Jezu, ja nie chcę stracić tego małżeństwa, ja nie chcę Izy stracić. I mówię, ja zrobię wszystko, co mi powiesz, co mi postawisz na drodze, jestem gotowy na wszystko, ale działaj. I od tego momentu zaczęło się dziać. Ja uzyskałem siłę i modliłem się o to. Po raz pierwszy czułem, że Jezus jest osobą obok mnie. I skończyły się przypadki. I okazało się, że Wielka Sobota, i jest w tak złym stanie psychicznym, że wyjeżdża, ja ją odwożę do Gniezna, do rodziców. Zostawiam, bo nie wiem, co sobie zrobi. Sam w nocy nie śpię. Zastanawiam się, co teraz będzie, ale modlę się. Mówię, ja jestem gotowy na wszystko, tak jak obiecałem. Nazajutrz biorę duży bukiet róż, no nic oryginalnego, ale przywożę. I za jest Wielką Sobotę, święcenie potraw, jest w kościele. Ja biorę obrączkę, którą gdzieś wyrzuciła w domu, jak wyjeżdżaliśmy. Ja ją odszukałem, przychodzę, klękam przy ławce. I tak jak przez 15 lat ja jako mężczyzna nigdy nie płakałem. Mi się wychowywało w takim tradycyjnym pojęciu, mężczyźni nie płaczą i nie pokazują swoich uczuć. Bo to jest słabość mężczyzny. Ja wtedy się rozpłakałem i pamiętam, że Izę bardzo prosiłem, błagałem, mówię, jeszcze daj szansę i nie kończmy tego małżeństwa. Mówię, spróbujmy jeszcze i daj mi tą szansę. I wtedy zaczęło się dziać, bo Iza, ja byłem przeszczęśliwy, że w ogóle obrączkę wzięła, ale też mi powiedziała jedną rzecz. Dobrze, ale będziesz mieć ze mną trudno i ciężko. Bo ja nie wiem, jaka będę.
Państwo też mówicie o tych rekolekcjach, czy w Łomblinie, czy w Ciechocinku. Misjonarze Świętej Rodziny, tu obecny ksiądz profesor Andrzej Pryba, misjonarze Świętej rodziny, wy też uczestniczycie w takich spotkaniach. Każde zdarzenie, czy każda zdrada jest inna, mogą być inne powody, ale właśnie jak to wygląda, bo państwo też tak trochę pokazali nam, jak wyście to przepracowywali, że wam dalej zależało, że walczyliście o sobie, że nie postawiliście już krzyżyka, że jesteś spalony, nie, ty jesteś... No, znaczy, wiemy, kim jesteś, prawda? Znaczy, wiemy, co się stało. I teraz, czy to, co się stało, właśnie jak to mówić do ludzi, bo nas też słuchają teraz ludzie, różna jest kondycja nasza, właśnie nie po to, żebyśmy się usprawiedliwiali, że ktoś był powodem mojej słabości czy grzechu, że taka chwila jakaś tam naszła, ale teraz jak wrócić, bo Pan mówi o tej drodze, droga powrotu, droga, którą Pan Bóg daje. On zawsze mówi, prawda, o tej nadziei, o tej miłości, którą ma do nas. I teraz jak ta miłość ma trafić, żebyśmy my na nowo dali sobie szansę? Bo zawsze pytanie, jaką mamy inną propozycję, czy jaką mamy alternatywę dla siebie?
My szukaliśmy, no, tak chyba po ludzku i po polsku, ja powiem tak. Czyli jak trwoga, to do Boga. To nagle usłyszeliśmy, że macie coś takiego jak sakrament. No tak, sakrament. Ale co to jest sakrament? No właśnie, to jest ten pakunek, co dostałeś na ślubie, schowałeś go w szafie i nawet nie rozwinąłeś. No bo po co? Żyłeś, praca, dzieci. I nagle słyszysz, masz sakrament, zwróć się. Zobacz, to działa. Otwieramy sakrament i okazuje się, że działa. I teraz co dalej? Iza nie mówi nie, bo... Zaczynamy ze sobą rozmawiać. Dowiadujemy się o dialogu, że mamy zacząć mówić ze sobą, wracać do rzeczy bardzo bolesnych, czasami sprzed wielu, wielu lat, ale mówić szczerze, mówić o swoich uczuciach, to czego nigdy nie robiliśmy, czego nam zabrakło. Nie znaliśmy się przez 15 lat, bo to tak też można powiedzieć. I za nie wiedziała, jakie są we mnie uczucia. Ja w ogóle nie wiedziałem, jakie są u Izy uczucia. Widziałem, że czasami płacze, krzyczy albo się zachowuje w jakikolwiek inny sposób. A tutaj nagle słyszysz, rozmawiaj z żoną. Prowadź dialog. Pokaż swoje uczucia. Ale mówię, jak pokaż swoje uczucia? To powie, że jestem słaby i uzna, że to po co taki facet? Po co taki mąż?
Proza życia, można się denerwować, że jem kotleta, ale powiedziałeś, że chciałeś kurczaka czy coś innego. Czy ty powiedziałbyś, co byś chciał, prawda? Ugotuj to czy tamto. Tak. Masz żal, masz pretensje, wściekasz się, ale tego słowa zabrakło.
I jak okazało się, no warunek był prosty, że chcemy obydwoje, nie chcemy się rozejść i chcemy zawalczyć o małżeństwo. W imię czego? A w imię, no przecież kiedyś sobie na tym ślubnym kobiercu powiedzieliśmy tak. Przecież pamiętaliśmy te randki ze sobą. Przecież pamiętaliśmy to, jak byliśmy szczęśliwi ze sobą. I teraz trzeba było wrócić, ale jeszcze to przebudować i odbudować na nowo. Na nowo, no bo zostały zgliszcza, był pożar. I trzeba to wszystko było na nowo uprzątnąć. Myśmy wrócili do strefy wyjścia, ale do tej strefy szukając rzeczy na tak. Skoro chcemy dalej iść, to dlaczego? Będziemy cierpieć do końca życia? No to by nie miało sensu wtedy dla nas.
Pani mówiła, że no, będzie ci trudno i mąż też miał świadomość tego, że nie będzie lekko, no bo jednak to serce kobiety, tej wybranki zostało w jakiś sposób odrzucone, tak? Zostało zdradzone. I teraz czy jest to możliwe? Państwa doświadczenie, ale też to uczestniczenie w rekolekcjach, spotkaniach małżeńskich, w tych ludzi, którzy popadli w tarapaty, bo to nie są historie wymyślone, prawda, albo tak z przymrużeniem oka. To jest twarde, twarde życie.
To są fakty, prawda? To są konkretne fakty. Ja bardzo się cieszę, że Państwo tutaj z nami są i mówią o tym swoim doświadczeniu i mówią o tym, w jaki sposób przeżywali ten czas. Bo to jest również dowodem w sprawie, że jest możliwe przejście przez niezwykle trudną sytuację i wyjście na prostą. Co więcej, z tych wypowiedzi możemy wywnioskować, że to poszerzyło horyzonty państwa i że jakość ich teraz wspólnego życia się poprawiła.
Z tym, że nie zdrada jest, żeby to nie było, tak. Że to doświadczenie pozwoli przejść w jeszcze większej miłości.
Myślę, możemy powiedzieć tak jak każdy też i kryzys, bo kryzys można różnie przeżyć. Można, kryzys najczęściej...
Ja powiem, to jest szczególny kryzys.
Oczywiście to jest szczególny, ale możemy tak powiedzieć, że kryzys może człowieka zrujnować, jeśli go nie przejdzie w sposób prawidłowy. No, ale natomiast jeśli widzimy, co było potrzebne? Była potrzebna gotowość, prawda, do tego, że państwo chcieli razem iść wspólnie. Dalej, co jeszcze było ważne tutaj w tym, co się wydarzyło? To, że doszli do tego, iż trzeba żyć w prawdzie i być szczerym wobec siebie. Nie oszukiwać współmałżonka. Tak jak jest. Dzielić się tym, co myśmy przeżyli, nie oszukiwać. I to jest punkt widzenia. Ale jeszcze jedna bardzo ważna, a może tu właśnie ta kwestia jest tutaj pierwsza, że budowali również, to je daje ogromną siłę i moc, wiara. Dalej żywa wiara prawda, osobowa, osobowego Pana i relacja z tym osobowym Bogiem. Daje wewnętrzną siłę i budowanie na łasce sakramentu małżeństwa. Daje siłę do tego, że można przejść przez najtrudniejsze, prawda, chwile. Jest taka wspólnota Sychar, prawda? Czyli wspólnota tych, którzy chcą być wierni.
W zeszłym prawda? Chyba nawet tygodniu byli u nas na
programie. Wierni sakramentowi małżeństwa. Ktoś rozpadło się, rozeszli się, ale ktoś czeka, prawda? Ktoś czeka, chce i powiadają właśnie te małżeństwa z tej wspólnoty Sychar, że każde małżeństwo sakramentalne jest do uratowania, tak powiadam. Jest to, powiedzmy, ta teza będzie prawdziwą pod warunkiem, że obie strony podejmą konkretny trud i wysiłek do tego, żeby właśnie to małżeństwo uratować.
Bo nieraz też jest tak, że no, nie podejmujemy tej próby, bo możemy założyć sobie, że i tak nam się nie uda.
Mhm. Oczywiście, ale nieraz może być też tak, że podejmuje się tę próbę. I te próby są podejmowane i modlitwa, a również i konkretne wyjścia, spotkania i tak dalej, i tak dalej. A się okazuje, że mimo że oczywiście dobrej woli, ktoś wyciąga rękę i ona jest ciągle odrzucana. Prawda?
My tą rozmowę kontynuujemy. Zaraz poproszę Panią o to słowo. Ja bym chciał też, drodzy Państwo, zaprosić serdecznie do kontaktu telefonicznego tych, którzy słuchają Radia Maryja, czy oglądają telewizję Trwam. Słuchacze prosimy, telefonujemy do telewizji. Dziś program jest w telewizji, więc numery te, które podam, są właściwe. 56 657 0011, drugi 56 657 0012. Mamy dwa telefony w naszej rodzinie, 536 600 300 i 536 600 400. Oraz telefony dla słuchaczy Radia Maryja i widzów telewizji Trwam z zagranicy. 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Pamiętajmy o tym, żeby wyciszyć odbiornik czy telewizor. Prosimy też o przedstawienie się i podjęcie tematu, o którym dziś na naszej antenie. Pani Izabelo.
Ja musiałam uwierzyć na nowo w swoją atrakcyjność. Musiałam uwierzyć mojemu Maciejowi, że mnie nadal kocha. I Maciej chciał udowodnić, ale bez Pana Boga nic by się takiego nie wydarzyło. Ta siła, która płynęła z relacji mojej z Panem Bogiem, pozwoliła mi przebaczyć. To nie znaczy, że zapomniałam, bo nie ma takiej świetnej gumki, żeby z tego mojego serduszka tam wymazać. Ona cały czas jest, ale dzisiaj myśmy już to tyle naprawdę dużo przepracowaliśmy i w tej chwili musiałam sobie poradzić z lękiem, ze swoją atrakcyjnością, żeby się nie czuć jak lalka odrzucona, która nie ma nogi i trzeba ją wyrzucić, tylko Maciej cały czas udowadniał swoją miłość, że mnie kocha pomimo wszystko. Ja byłam wściekła, zła na męża, a on odpowiadał miłością. I jego postawa spowodowała, że zaczęłam coraz bardziej, coraz szerzej patrzeć na mojego męża. Ale wreszcie, jak już się utopiłam we własnych uczuciach, takich smutnych, gdzie już było mi na tyle ciężko, że ta granica już była nie do wytrzymania, zwróciłam się do Pana Boga i mówię: Boże, Ty działaj, bo jak nie pomożesz mi teraz, to ja polegnę. No, oczywiście to była współpraca, to się też nie dało z dnia na dzień. To był też jakiś czas, ale to zrobiłam.
I kiedy... W tydzień nie dzieje.
Nie dzieje. To się dzieje naprawdę długo. To trwało może rok, nawet dwa, kiedy cały czas wracałam do tych starych, odgrzewałam stare kotlety. A tego już nie chciałam, bo byłam już bardzo zrujnowana i zmęczona i czułam, że jestem taka, nie jestem radosna. W momencie, kiedy mi się udało, robiłam sobie takie układy z Panem Bogiem. Mówię, Panie Boże, pomóż mi, może 3 dni wytrzymam, żeby nie wracać do tego, co było złe.
Tak nie jątrzyć, nie?
Tak, żeby nie podsycać tych emocji złych. No i to się udawało. Najpierw były 3 dni, potem był tydzień, potem było 2 tygodnie, potem tak szło i szło. I okazało się, że zobaczyłam mojego męża, że ja go bardzo kocham, że on jest cudownym człowiekiem, wspaniałym organizatorem naszych wakacji, że naprawdę mnie kocha i na dowód tej miłości mogę powiedzieć, że właśnie razem, kiedy jeździliśmy na te rekolekcje, musieliśmy cały czas ładować swoje akumulatory, bo to wciąż było za mało. Jeździliśmy na takie spotkania poweekendowe, gdzie właśnie spotkania małżeńskie prowadziły tego typu spotkania. No i tam ładowaliśmy swoje akumulatory, a ja wychodziłam z nich coraz bardziej szczęśliwa, bardziej umocniona. I dzisiaj muszę powiedzieć, że po 15 latach robimy takie rzeczy, gdzie przez 15 lat nie robiliśmy. Czyli chodzimy na randki, kupujemy sobie misie, bo przecież misiaczki nie są dedykowane tylko dla małych dzieci, prawda? No, nauczyliśmy się latać parolotnią, nurkujemy. No wszystkie te rzeczy, których od 15 lat naszego małżeństwa, kiedyśmy, jak to się mówi, piękni młody, dzisiaj też jesteśmy piękni młodzi, ale inaczej, no ale wtedy rzeczywiście, no, niesamowite.
Pani też mówi, czy Państwo mówicie o takiej inwestycji, że zaczęliście też jakoś inwestować w to, żeby i być atrakcyjnym, ale myśleć o sobie, zabiegać o siebie z każdej, można powiedzieć, na różnych...
W każdej dziedzinie i na różnych poziomach naszego życia, tak.
Może przerwiemy chwilę, poprosimy naszego słuchacza, czy widza, prosimy bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Chciałam bardzo serdecznie powitać ojca Grzegorza, ojca gościa, tak, kapłana.
Dziękujemy.
I parę małżeńską, przepiękną parę. Jestem z okolic podwarszawskich, przysłuchuję się tej audycji.
I pani ma na imię?
I Krystyna.
Dziękuję.
I proszę ojca Grzegorza, jestem ogromnie zbudowana szczerością. Tych państwa. To jest tak prawdziwa lekcja i daj Boże, żeby jak najwięcej osób posłuchało i wyciągało wnioski. Wtedy może byśmy uniknęli właśnie tyle rozwodów. Ten pokaz, ta szczera wypowiedź tych państwa skłoniła mnie do tego, że chwyciłam za telefon i nie mogłam się oprzeć wrażeniu, nie zadzwonić, pogratulować. I naprawdę, i nawet będę się modlić, żeby wasze życie, kochani, upływało dalej. Ja jestem akurat w małżeństwie 49 lat. Nie przeżyliśmy może takiego kryzysu. Też było i róża, i pod różą, i kolce, różnie. I też sobie próbowaliśmy wybaczyć, ale jedno chcę powiedzieć, co wiem. Nie wiem, nauczona może przez rodziców, czy świadectwem, siostrami, szarytkami pracowałam. Gdzieś to mi tam w sercu się zakorzeniło, że jeżeli będziemy wszystko robić i wiarę stawiać na pierwszym miejscu, to wszystkie inne miejsca będą piękne. I tym chciałam się podzielić z Państwem. 30 lat czy 30 ponad, jest to piękny staż małżeński i żyjmy jak najpiękniej, tak jak śpiewamy w piosence. Jeszcze raz serdecznie, żeby nie za długo mówić, jestem poruszona, życzę błogosławieństwa dla was wszystkich i dla naszych kochanych ojców, redemptorystów, których cenię bardzo wysoko.
Dziękujemy bardzo pani Krystyno, pozdrawiamy Mazowsze. Pani wspomniała szczerość, to kwestia walka o życie, to nie jest...
Tak, szczerość to mogłabym powiedzieć przenośnie, jest to rozebranie się w przenośni do naga. Czyli pokaż mi, kim ty jesteś dla mnie, a ja pokażę tobie, kim ja jestem dla ciebie. Pokaż mi, jakie są twoje uczucia. Pozwól mi siebie poznać, kim jesteś, bo ja bez wejścia w Twoje uczucia nie jestem w stanie poznać, jakie masz pragnienia, co nie domaga w naszych sercach. Pomóżmy sobie właśnie w ten sposób. Poprowadźmy też szczery dialog. Nie tylko wtedy, kiedy jest nam dobrze. Oczywiście ten dialog zawsze jest potrzebny. Ale właśnie wtedy, kiedy coś się kurzy, mamy jakieś pragnienia.
Co zrobić, żeby ratować, a nie dyskwalifikować siebie, prawda? Nie, ten już w zawodach, ten, nie, już koniec. To już ostatni zjazd był i nie ma szans. Właśnie, czy my dajemy sobie jednak, czy jesteśmy ludźmi nadziei, czy my dajemy, czy to światło, dopuszczamy to światło do naszego życia, czy właśnie, właśnie co dalej, jeżeli nie?
Myślę tu, że siła do takiej walki potrzebna jest, no wielka też wiara Pana Boga i zwrócenie się do Niego o pomoc, że tylko z Panem Bogiem jest to możliwe, bo po ludzku nie jesteśmy sami powstawać z takich kryzysów. I rzeczywiście, kiedy się my z Maciejem zwracaliśmy się do Pana Boga i prosiliśmy Go o łaski dla naszego małżeństwa, o to, żebyśmy wreszcie mogli żyć, wreszcie mogli przebaczyć. Oczywiście, tak jak mówiłam, przebaczenie to jest też jakiś proces, to jest też jakaś droga. To jest zrezygnowanie z powrotu do tych różnych ciężkich spraw po to, żebyśmy mogli się zacząć sobą cieszyć. Bo Pan Bóg powiedział nam, że mamy się cieszyć swoim małżeństwem. Mamy być radośni, a nie smutni. I mamy się podnosić. Ktoś kiedyś mi zadał pytanie, no ale przebaczyć, no jak co dalej? Czy to w ogóle można przebaczyć? Można. Tylko potrzebna jest postawa, nie tylko tu w tym wypadku moja, ale również mojego Macieja, który bardzo tego chciał i on mi bardzo pomagał powstawać. Wtedy, kiedy ja leżałam, Maciej mnie po prostu z tego bagna podtrzymywał. I tak obopólnie ja jestem bardzo wdzięczna Maciejowi, że był taki silny. On był naprawdę silny. I to pozwoliło mi spojrzeć na Macieja zupełnie inaczej, że mój Maciej jest to chłopak, którego kiedyś, dawno temu poznałam. A zaczynaliśmy też rozmawiać również o czasach narzeczeńskich, jak to było, jak żeśmy się zakochali, jaki był wtedy ogień, tyle mieliśmy czasu dla siebie, a potem ten czas się zakurzył, bo nie rozmawialiśmy, nie prowadziliśmy dialogu, nie dzieliliśmy się sobą, żyliśmy razem, ale jednak obok siebie.
Panie Macieju, no mężczyźnie pewnie niełatwo przyznać się do błędu, do porażki, prawda? Najlepiej byłoby to tak na kogoś przerzucić, no ale właśnie co możemy sobie zaproponować? Jak mężczyzna to może przepracować, czy powinien przepracować?
Ja powiem ze swojego punktu widzenia, oczywiście jako ten, który, no, który zdradził, tak? Który tak naprawdę zaryzykował własnym małżeństwem. Zawiodłem na całej linii i zaprzestała się czuć bezpiecznie to, co tutaj już padło. Ale co spowodowało, ja powtórzę, spowodowało, myślę, u mnie powrót, taki elementarny powrót do wiary, że tylko w tym momencie może mi pomóc Bóg, bo być może ja wtedy nie miałem żadnego planu na to. Myślę, że Bóg pomógł tak dalece, że zresetował nasze życie na tyle, bo tu mówimy o zdradzie, mówimy o konkretnej sytuacji, doszło po 15 latach, ale Pan Bóg zresetował wszystko. Czyli to jest moment, kiedy nawet w zakresie zawodowym, w zakresie finansowym, my zostaliśmy zresetowani na zero. Konta zero, wszystko zero, praca na 3 miesiące zero. I teraz pytanie, co dalej? No ja powiedziałem prosto, ja walczę o małżeństwo, mnie reszta nie interesuje. Tak jak wcześniej przez 15 lat zabiegałem, tak, żeby mieć pracę, żeby tu lepiej, tu coś lepiej. A tutaj już nie zabiegałem, zabiegałem o Izę. O to, żeby być razem. I jak zobaczyłem, że na moje pojawiające się w mojej głowie, w moim sercu prośby, modlitwy do Jezusa, to daje skutek odwrotny, dokładnie odpowiedź i się dzieje, mówię, jest, działa, jest przy mnie, to kontynuuj to. Ja powiem tak dalece, wrócę do sytuacji tych naszych rekolekcji, gdzie naprawdę to była walka, małżeństwo. To pamiętam, że myśmy z Izą w pewnym momencie, w sobotę, to był akurat maj, fajnie było, tam taki śpiewał, było bardzo miło. Poszliśmy na spacer w przerwie tych rekolekcji, krótki spacer, nad Wartę. Ptaki śpiewały, ja dzisiaj to mogę tak lekko, może to brzmi, ale wtedy Ja powiedziałem, usłyszałem kukułkę i mówię, Iza, my będziemy jako małżeństwo tyle razy, tyle lat, ile ta kukułka zakuka. I mówię, ty jesteś głupi. No, jak ci za dwa kuknięcia skończy, to już jest po rekolekcjach i po małżeństwie.
Troszkę zaryzykował.
No, no to było pierwsze w głowie. Mówię, ja, no ale słyszę, że kuka. Iza niestety podjęła liczenie, niestety. Tam 10, 11, mówię, dobra Boże, to już jest 11 plus 15. Dobra, w razie czego wybrnę. Ale myśmy skończyli i ona wciąż kukała do 60. Mówię, 60 plus 15,
nie wiem, czy
to ja nie wiem, czy są gody, czy to się pisze, czy jak, ale mówię, musimy iść, bo już za chwilę się zaczynają następne spotkania na tych rekolekcjach. I za mnie wtedy złapała za rękę, a mówię, Boże, jesteś wielki, jak dobrze, że jest ta kukułka.
Mamy telefon, odbierzemy. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja bym chciała...
Pani ma na imię?
Anna.
Dziękuję.
Ja bym chciała takie pytanie postawić. U nas też trwa taka walka, to jest taka, takie, w naszym małżeństwie to jest takie uderzenie duchowe, ale nie ze strony męża, nie ze strony mojej, tylko ze strony dzieci męża z pierwszego małżeństwa. Bo ja jestem drugą żoną i mamy syna, tylko tego jednego. Nasz syn walczy o nasze małżeństwo, a dzieci męża z pierwszego małżeństwa po prostu dążą do rozbicia małżeństwa. I co w takiej sytuacji robić? Czy zerwać z nimi kontakt, czy po prostu kontynuować ten kontakt z nimi? Po prostu one jest teraz takie po prostu, no, z ich strony zażarty.
A pani jest w związku sakramentalnym? Czy...
Tak, w związku sakramentalnym jesteśmy. To małżeństwo już jest 23 lata. 15 czerwca minęło 23 lata.
A było tak, że pani miała pierwsze małżeństwo i mąż też miał pierwsze? Czy
nie, nie. Ja byłam panną, a mąż po prostu wdowiec. I po prostu, no było zakochanie. Było takie, żadnej tajemnicy przy ślubie nie było. Wszystko było otwarte w naszej, przed, w takim narzeczeństwie. Ale po prostu spotkaliśmy się ze zazdrością dzieci byłego małżeństwa. I w takiej sytuacji, no nie wiemy czasami co robić. Jest dużo modlitwy. Jest i co się okazało.
A te dzieci ile mają lat?
O, one są już dorosłe, mają po 50 lat. Pomiędzy nami jest 18 lat różnicy. Ale nam to nie przeszkadzało. Po prostu my się czujemy normalnie.
Pani Aniu, dziękuję bardzo. Poprosimy może naszych gości o słowo. Dobrze, w tej sprawie. Dziękuję. Ksiądz.
Na pewno myślę sobie tak, to są pewne powody, dla których te dzieci fajnie odczuciły, prawda? Trzeba by było pewnie to zobaczyć nieco z bliska i zobaczyć, jak to wygląda i postawić sobie pytanie, dlaczego, prawda? Dlaczego taką postawę te dzieci przyjmują? Pewnie może być tam, mogą być takie tematy gdzieś i ukryte. To może być kwestia tego, że no, nie podoba się akurat ten związek im. Może tak być. Może też tam gdzieś być drugie dno związane z finansami, prawda, z tym, co na przyszłość i tak dalej, i tak dalej. Różne rzeczy mogą tutaj, że tak powiem, wchodzić w grę. Trudno mówić, prawda, z tej perspektywy, w której my jesteśmy, bo za mało danych mamy. Na pewno, tak jak opowiadamy, ważnym jest dialog. Na pewno to sakramentalne małżeństwo powinni jak najbardziej ci małżonkowie budować poprzez dialog, szczery dialog, poprzez właśnie dobre zrozumienie się, budowanie na sakramencie małżeństwa. Bez wątpienia, to jest jakby jedna sprawa. Druga, na pewno dobrze by było, żeby oni razem, jeśli są jedno, żeby też mieli odwagę się spotkać również i z tymi dziećmi, żeby potrafili z nimi też o tych różnych trudnych sprawach
porozmawiać. Żeby strony potrafiły wyartykułować, prawda?
Tak, rzeczywiście tak jest. Czy może, bo teraz jeszcze musimy zobaczyć, bo taki jest odbiór pani tak odbiera. Czy rzeczywiście tak samo odbiera to jej szlachetny małżonek? Czy tak to samo widzi? To jest pytanie. Dalej, i czy rzeczywiście warto wtedy to skonfrontować, jeśli ludzie prowadzą ze sobą dialog, chcą ze sobą rozmawiać? Postawmy sobie pytanie, czy tak rzeczywiście jest, jeśli ta małżonek też to widzi, że tak jest? porozmawiać o tym, szczerze, może najpierw z poszczególnymi, może nie z całą grupą, tylko z konkretnymi osobami spotkać się i rozmawiać o tym. To myślę, że, a na pewno, bez wątpienia.
Z okazji chciałem zapytać o dzieci. Dzieci jak odbierają to, co dzieje się między mamą i tatą?
No, bardzo boleśnie. W momencie, kiedy dopadł nas kryzys, to nasza córka miała 14 lat. Wiadomo, że to jest okres wielkiego buntu. Ja w tym momencie jakby zostawiłam, odsunęłam naszą córkę na dalszy plan. Dlaczego? Bo musieliśmy sobie razem jakoś wrócić do siebie po to, żeby potem widziała, że z tego każdego bagna można powstać. No, ale córka nasza, myślę, przeżywała. Ona mówi, że nie, że ją to nie interesowało specjalnie, ale gdzieś z boku wiemy, że troszczyła się o naszą bliskość, żebyśmy my byli razem. I na pewno bardzo boleśnie dzieci to odczuwają.
Ja tutaj tylko może też to, co Iza powiedziała a propos naszej córki. Ja długi czas, jak my już widać było, że jesteśmy na dobrym szlaku, że to nasze małżeństwo powstaje i że jesteśmy coraz szczęśliwsi tak naprawdę, to gdzieś z tyłu głowy była świadomość, że ta nasza już troszkę starsza córka za chwilę dorosła, że gdzieś tam coś się stało i my mieliśmy długi czas, ja miałem obawę, że z tym Panem Bogiem to córka jakoś się nie poukłada. Bo tak się wydawało, że to jest taki okres buntowniczy. Ale tutaj powiem tak, tutaj też przeżyłem takie impuls zaskoczenie, zupełnie nieplanowane. A mianowicie, kiedy myśmy się martwili, kiedy nasza córka już jakby zaczęła, no była już dorosła, ułożyła życie, nawet stała się młodą małżonką. No ale w tył głowy gdzieś tam były te zaszłości sprzed lat. Że szkoda, że tak troszkę tego Pana Boga, to tak no różnie, to tak się mi wydawało. I przeżyłem zaskoczenie, bo kiedyś znajomy, ksiądz misjonarz, poprosił nas, abyśmy my, no, udzielając się w rekolekcjach dla małżeństw, podeszli może kiedyś do takiej grupy wielbieniowej, on tam się udzielał, że może byśmy przyszli, zobaczyli, jak to jest w innych grupach, że to takie fajne jest. No poszliśmy. Ja spojrzałem, kto jest na tej grupie wielbieniowej.
Córka.
To jest córka z mężem. I przeżyłem szok. I mówię, Jezu, tutaj też poukładałaś. Więc ta wiara cały czas dostaje naprawdę odpowiedzi bardzo konkretne, że jest z nami, że Bóg jest z nami.
A państwo może też i ksiądz, państwo powiedzcie nam trochę o tych rekolekcjach, bo też jesteście takimi animatorami tych spotkań małżeńskich, czy jeszcze nawet spotkań narzeczeńskich, ale ten ośrodek rekolekcyjny, misjonarze, tu Ciechocinek, Bomblin, to taka nadzieja, takie przystanie, w których ludzie mogą się spotkać, dać sobie szansę. Bo myślę, że o tym też trzeba powiedzieć. Może nie wszystkim się udaje, ale może są ci, którzy jeżeli chcą, to mogą, tak? Do tego brzegu dobić i żyć.
To są rekolekcje, które odbywają się od piątku do niedzieli. Trwają 48 godzin. Są intensywne, ale bardzo owocne. Wiele małżeństw przyjeżdżało z pozwami rozwodowymi, a potem się okazywało, że jednak jakieś zmiany u nich następuje. To było widać po prostu.
Tak, to na tyle istotne, że te pozwy były wycofywane, bo taką wiedzę mieliśmy gdzieś tam przypadkowo.
Czyli to też do państwa wraca, że
niektóre informacje wracają.
Powiodło się, tak.
Tak, niektóre informacje wracają. Małżeństwa przyjeżdżają z absolutnie różnym stażem małżeńskim. W absolutnie różnej kondycji małżeńskiej. Czyli i te szczęśliwe, i te bardzo nieszczęśliwe z pozwami. I te, które mają 3 miesiące stażu małżeńskiego i są w kryzysie. I te, które mają 50 lat stażu małżeńskiego. I się bardzo kochają.
I te, które myślą o tym, by podjąć decyzję o adopcji dziecka. Też, żeby pewne rzeczy przedialogować i żeby dojść do konsensusu. Żeby to nie była tylko decyzja jednej strony, a druga mówi, no tak, zgadzam się, a tak naprawdę emocjonalnie jest w innym miejscu, prawda, do przedialogowania. Przybywają tam osoby, które przeżywają, tak jak państwo powiedzieli, kryzysy, ale i te, które są w dobrej kondycji. Mieliśmy okazję też nieco z bliska też ostatnio oglądać też takie pary, które nie miały problemów takich większych, prawda, czy kryzysów, które by jakoś tam ich życie mocno poruszały. ale co widać pewien progres, postęp na drodze życia właśnie i duchowego, i tego emocjonalnego, i w tych relacjach osobowych. Niesamowity, bo to, o czym Państwo tu wspominali, ten dialog, jaki jest niezwykle istotny i ważny, prawda, żeby siebie lepiej zrozumieć, prawda, żeby zrozumieć też uczucia i swoje, i kogoś drugiego.
Właśnie też może taka informacja, taka może porady, bo do kryzysu też dochodzi w jakiś sposób, tak? Mówiliśmy do zdrady. I teraz co zrobić? Bo Państwo to przepracowali i zaczęli doceniać też wartość siebie nawzajem i tą szczerość, to prawdziwe oddanie się sobie. Ale czasami może być tak, że nie przewidujemy, że nas dopadnie kryzys, że nam to może się zdarzyć. Jak należałoby pracować nad małżeństwem, żeby ono właśnie pogłębiało, żeby się ta relacja z Bogiem pogłębiała? Bo to nie jest tak, że samo z siebie się wszystko będzie robiło. Jak to zrobić? Bo dzisiaj też macie takie konkretne doświadczenie po kryzysie, ale może zanim nas dopadnie kryzys, warto by było na jakieś sprawy zwrócić uwagę, które z pewnością pokażą nam piękno naszej relacji i ją taką uczynią też piękną, prawda, jeżeli myślimy o miłości, o wspólnocie małżeńskiej.
My z Maciejem zachęcamy wszystkich na taki przyjazd, na takie rekolekcje, bo one są nam potrzebne. Ktoś musi nas prowadzić, ktoś musi nam pokazać drogę dialogu, jak ten dialog powinien wyglądać, jakie są zasady tego dialogu.
Dialog to oczywiście nie rozmowa, nie przekazywanie informacji, tak bo jest. Nie o takim dialogu mówimy.
Bo pytanie, gdzie my się nieraz mamy tego nauczyć? Może nie mieliśmy takiego doświadczenia w domu, a młodzi wybrali się, prawda? Może nam się uda powiedzieć, jesteśmy zakochani i teraz takie...
I taki jest start. I dlatego też prowadzimy narzeczeńskie rekolekcje, gdzie to, co tutaj ojciec mówi, my mówimy tym młodym, zakochanym ludziom, którzy mają różowe okulary na nosie, są zakochani, a przynajmniej często im się wydaje, że są zakochani, no to staramy się im dać taką właśnie szczepionkę na przyszłość, właśnie na to małżeństwo, które przed nimi jest za chwilę, aby weszli w siebie, prowadząc dialog, aby jeszcze mocniej próbowali się poznać. Na początku wielu z nich mówi, znamy się już tyle lat, co możemy o sobie się wiedzieć, wiemy wszystko. Po rekolekcjach okazuje się, takich narzeczeńskich, że wcale tak wszystko nie wiemy o sobie. Mało tego, i tu od razu powiem, ostatnio mieliśmy rekolekcję w Ciechocinku, gdzie ksiądz potwierdził, że wie o dwóch przypadkach z poprzednich rekolekcji, gdzie narzeczeni się rozeszli. Uznali po rekolekcjach, że tak dużo ich różni i tak dużo nie wiedzieli o sobie, że odłożyli decyzję lub się wręcz rozeszli. Zresztą jeden z dobrych owoców przeżycia tych rekolekcji dla narzeczonych. Albo potwierdzają, że dobrze wybrali i chcą dalej iść razem, albo mówią nie, albo wręcz są przestraszeni, że tak dużo o sobie nie wiedzieli. I wtedy mówią nie, to my jednak pasujemy.
Myślę sobie też tak, to wybrzmiało też z naszych tutaj rozmów, że żeby zobaczyć małżeństwo, sakrament małżeństwa jako wartość. Państwo dostrzegli na pewnym etapie swojego życia, że to jest wartość i że warto podjąć wyzwanie, warto podjąć walkę o to.
Nawet może tutaj, jak pani Iza mówi, była taka podpowiedź, że no możesz sobie ułożyć życie inaczej. Pomyśl o sobie, prawda?
Oczywiście.
Warta jest tego. Warta jesteś tego. No nie cierp tyle.
Prawda? Ale tutaj zobaczyli, że nie, to nie, pani zobaczyła, nie tędy droga, prawda?
Tak, tak. Wyraźnie zobaczyłam, że nie tędy droga. Ja szukam drogi innej. Przysięgaliśmy sobie miłość, wierność, uczciwość małżeńską. Gdzieś mimo tych zranień kochałam Macieja i nie wyobrażałam sobie życia bez niego. I nie dlatego, że byłabym samotna, sama, biedna, taka, gdzieś tam bym siedziała w kącie, ale właśnie dlatego, że Macieja po prostu pokochałam z jego wadami, zaletami, ale właśnie to one mi się wtedy podobały, że taki był. I dzisiaj na nowo Macieja odkryłam.
Myślę sobie też tak, że to, co Państwo odkryli później, prawda, odkryli jako wartość też, warto też na to zwrócić uwagę, bo dla Was kwestia dialogu, relacji i tak dalej, ale sakramentu, widzicie, inaczej przeżywacie sakrament, prawda? Odkryliście, że to jest pewien dar, to jest ten prezent, który udało się Wam teraz rozpakować i chcecie budować, prawda, z miłością tę relację wzajemną, ale nie tylko patrząc na siebie przez pryzmat, tylko jestem ja, to jesteś ty, ale jest jeszcze Jezus zaproszony do waszego związku, prawda? Mhm. Jest kwestia modlitwy, też i regularnej, i wspólnej modlitwy.
Właśnie,
prawda?
Bo życie sakramentalne, jak mamy też to rozumieć, bo jeżeli pogłębiamy tę świadomość tego, kim jesteśmy dla siebie, jak mamy to przeżywać, właśnie pytanie, czy i jak korzystamy z sakramentów, sakramentu pojednania, jak my siebie traktujemy, czy kwestia takiego właśnie tego dialogu, jakiejś szczerości, wspólnej modlitwy, osobistej modlitwy, bo to nie jest tak, że udało nam się zażegnać pożar, wyszliśmy z tego obronną ręką, no i później już jakoś pójdzie i żyjemy z przyzwyczajenia, tylko Państwo też mówicie, że my kochamy siebie, my coraz bardziej, właśnie my cały czas inwestujemy w siebie, zaskakujemy, zabiegamy, prawda, jesteśmy zafascynowani, szalejemy za sobą i nie jest to takie, że już tak musi być.
Jedno pragnie dobra dla drugiego, prawda? To jest właśnie to. Pragnie i w jaki sposób, może podzielcie się tym.
O, i to jest prawda. Ja może powiem jedną rzecz przez lata, no i po tych lekcjach, a nie tylko już teraz, to powiem tak, ja się łapię często na tym, że bardzo chcę i gdzie sprawić przyjemność. Dlatego, że ją kocham, że mi zależy, żeby przeżyła zaskoczenie. Pamiętając te wcześniejsze, dużo mniej udane, powiedzmy, nasze lata małżeństwa, to co mówiliśmy, no to mi sprawia osobiście, tylko mężowi, dużo satysfakcji, jak widzę, jak uda mi się i zaskoczyć. Zaskoczyć na przykład kupując jej bez okazji kwiata, zabierając, jak to kobiety, zabierając czasami na drobne zakupy, a nie spodziewa się tego, bo co to za zaskoczenie, jak wie, że mamy zaplanowany wyjazd na jakiekolwiek zakupy. A tu nagle się dowiaduje, że mówimy, nie rób obiadu i jedziemy. No i jedziemy, jest zadowolona. Jak to jest w przymierzalni, no panie wiedzą. Przymierza jedną sukienkę drugą, ja się uśmiecham, kolejne przymierzalnie, no mężczyźni raczej tego nie za bardzo, ale ja wiem, że jest szczęśliwa i wiem, że jak przyjedziemy, to i będzie herbata, i będzie miły wieczór, taki małżeński, będą świece. Wcześniej to przygotowuję, ja mówię otwarcie, ja to przygotowuję.
Tutaj też takie pytanie, czy my myślimy nad tym, co będzie budowało naszą więź, albo jak ja bym chciał być zaskoczony, mile, prawda, jak ktoś o mnie zabiega, bo myślę, że i serce mężczyzny tego potrzebuje, i kobiety, a może za mało, bo my cały czas tylko pracuję, przecież ja to robię dla ciebie, z miłości, dla dzieci, wszystko ja to robię.
Oczywiście, prawda? Pytanie, czy oczywiście, no, to też nie
czy
jest
to
kwestia...
nie są takie projekcje, takie moje pragnienia bez pokrycia, właśnie, jak to zrobić, żeby odkryć, co jest istotą, albo co jest najważniejsze, co powinniśmy robić dla siebie, żeby to było prawdziwe i co więcej właśnie budujące tą więź, pokazujące, co jest najważniejsze w tej wspólnocie małżeńskiej. Bo nawet to mi się tak dotknęło mnie, co pani powiedziała, że dla nas właśnie było ważne ratowanie małżeństwa. Dziecko tak, ale ono też w którymś momencie to odkryje, że my jednak nie, że ją porzucamy do babci czy do kogoś, ale my ratujemy to, co jeżeli dojdzie do skutku i uda się, to i ona z tego skorzysta. My jako, prawda, rodzice, jako małżonkowie pierwsi musimy budować tę wspólnotę, sakramentalną wspólnotę, która no, będzie owocowała również na życie tego dziecka.
Nam pomogło w tym wszystkim przeorganizowanie wartości we własnym małżeństwie. Czyli w momencie, kiedy postawiliśmy na pierwszym miejscu piramidę Pana Boga, a na drugim miejscu my siebie, Iza dla mnie i ja dla Izy, jako małżeństwo, jako wartość. I dopiero na trzecim miejscu dziecko, dalej przyjaciele, znajomi, praca,
rodzice,
dalej. Nie, że dziecko ważniejsze, dla mnie Iza jest najważniejsze. I myśmy tak przeorganizowali, a wcześniej to się mieszało. To nie było takie czytelne. Te ważności tam pomieszane były. Pan Bóg w ogóle w pierwszej trójce nie był. I dopiero jak myśmy to poukładali, bo zrozumieliśmy, nam też to ktoś podpowiedział. Sami widzieliśmy, że to daje konkretne skutki, konsekwencje, że stawiając to wszystko się układa. ktoś w skrócie powiedział, że jak Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest dobrze. Ale pamiętając, że naszym powołaniem naszym jest małżeństwo. I my tak do tego zaczęliśmy podchodzić. I to jest najważniejsze. I dla mnie zawsze jest najważniejsze.
Tak, ale dla naszej miłości również jest ważna wspólna modlitwa. Modlimy się razem, chociaż na początku to było dosyć niezgrabnie, bo jak wiele lat tak się każdy modlił gdzieś w kącie.
Przez te pierwsze 15 lat?
Przez te 15 pierwszych lat, tak, tak to było. Dzisiaj klęczymy obok siebie i już się nie krępujemy. Już potrafimy wypowiadać na głos nasze pragnienia i modlitwy. A jak chcemy po prostu pobyć sobie z Panem Bogiem, to po prostu mówimy. Słuchaj, muszę mieć przestrzeń dzisiaj z Panem Bogiem. Umawiam się z Nim i sobie rozmawiam. To nas bardzo buduje. Myśmy się śmiali kiedyś, że Macieja to zawsze różaniec ściga, bo ja odmawiam różaniec, zresztą jestem bardzo związana z różańcem, jestem w róży różańcowej już przez 7 lat, w intencji dzieci się modlę, chrześniaków, ale zawsze Maciej mówi tak, wiesz, ile razy idę do spowiedzi, to za każdym razem mam różaniec. Ja mówię, widzisz, to musisz odmawiać. I teraz jak to się odbywa? Mówię, no wiesz co, wiem, że ty masz jakiś problem. To chodź, razem odmówimy. I przez taką wspólną modlitwę, wspólnie, razem wchodzimy w temat różańca.
Można powiedzieć, że wam też swoje słabości nie przeszkadzają, tylko jeszcze bardziej powodują, że możemy sobie okazać miłość i zrozumienie.
Tak.
Bo nieraz to jest takie, że my czujemy ten słaby punkt, no i ktoś nas w ten słaby punkt.
Dokładnie tak.
Ciach, i wykorzystuje.
Można wykorzystać, jak, to jest tak, tak.
A jednak to nie powinno być powodem do tego, że ja cię atakuję, czy my siebie nawzajem atakujemy, czy wykorzystujemy ten
słaby. Nie jesteś moim wrogiem.
Właśnie, nie jesteś moim wrogiem. Myślę, że to też by trzeba przepracować. Małżonkowie muszą umieć to przepracować.
To jest cały czas, trzeba przepracować, a wrócę do dialogu. No, właściwie do czterech zasad. Tutaj jeszcze nie padły, bo mówimy dialog, co to jest dialog? No, są cztery zasady, które też jak się dowiedziałem, mówię, wow, cztery zasady. Próbujemy je cały czas przestrzegać i to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne, nawet jak my to wiemy dzisiaj. Dobra, pierwsza zasada jest prosta. Słuchanie przed mówieniem. Łatwa ilustracja, dwoje uszu, jedne usta, tak? Bardziej słuchajmy.
Słuchajmy,
bardziej słuchajmy, a dopiero później mówmy. Później druga zasada, mamy zasadę rozumienie przed ocenianiem. Też trudna zasada.
Jak nie zrozumiesz, to na pewno się
ale my mamy, tak? Bardzo szybko oceniamy sytuację, ludzi, dlaczego...
Nie skończyłeś mówić, ja już wiem.
A już wiemy, w ogóle nie rozumiem, dlaczego się tak stało. Nawet nie wchodzimy, nie chcemy. Dzielenie się przed dyskutowaniem jako trzecia zasada. Dzielenie się, ale teraz no, ktoś powie chlebem, ciastkiem. Nie. Dzielenie się uczuciami. To, co wcześniej mówiliśmy o uczuciach. Dzielenie się uczuciami i to jeszcze swoimi. Ja mówię o tym, co jest we mnie, jakie powstają uczucia.
Bo nieraz mamy lęki, boimy się.
Boimy się, a w ogóle nie powiemy o tym.
Jeżeli Państwo stworzą wspólnotę małżeńską, wspólnotę zaufania, to my się boimy.
Tak, towarzyszy nam lęk.
I teraz ujawnić, no mi jako mężczyźnie jest trudne, ja miałem z tym olbrzymi kłopot. Mówić o swoich uczuciach idzie. To, co ja gdzieś tu powiedziałem wcześniej, bo powie, że jestem słaby. Jak powiem o lękach, że się boję, że, bo takie się pojawiają uczucia, bo nie wiem, czy w tej chwili pracę mam słabą, nie wiem, czy pieniędzy starczy. To lepiej zamieć pod dywan, nie mówić i co Iza zobaczy? No zobaczy, że chodzę zdenerwowany, naburmuszony.
Nie wie, o co mi chodzi, co jej się dzieje.
Iza się nie domyśli, co jest we mnie, jak ja jej nie powiem. A ja już w ogóle się nie domyślę.
No i co więcej, tu można by tak się, przepraszam, wtrącam, ale jak ci pomóc, jak ja nie wiem?
Dokładnie tak.
Tak.
My jako małżonkowie nawzajem mamy nosić sobie te ciężary, pomagać sobie. Ja mam się móc, powinienem się na tobie oprzeć, tak? Ale jak mam ci pomóc, jak ja nie wiem?
Jakież to było odkrywcze dla mnie, kiedy Maciej właśnie odkrył swoje uczucia, powiedział, co nie domaga w jego sercu, a czego się boi. Ja byłam taka szczęśliwa, że ja po prostu, słuchaj Maciej, ja wiem o co chodzi, słuchaj, dzisiaj będziemy pracować nad tym. No musimy to jakoś zrobić, ja Ciebie kocham i ja chcę Ciebie zrozumieć, więc odkrywaj się możliwie jak tylko potrafisz, bo tylko w ten sposób idzie porozumienie. Jest to droga, dobra droga do dialogu, o którym Maciej wspomniał.
No i jeszcze ostatnia, czwarta zasada dialogu, której jeśli nie będziemy, nie zastosujemy, to pierwsze trzy nie mają sensu. Przebaczanie. Czyli to, co tutaj mamy w tym programie.
Bezwarunkowo. Bezwarunkowo, tak.
Też nie mówimy o zapominaniu.
Nie 7, ale 77.
Tak, zasada. Mówimy o przebaczeniu. I stosując to przebaczenie, właściwie powinno się powiedzieć, że to jest pierwsze. I plus tamte trzy, czyli te cztery zasady, to my mamy szansę wejść w relację bardzo bliską ze sobą. Zakładamy, że mówimy o małżeństwie, które chce być ze sobą, może czasami nie potrafi, może czasami nie wiedziało, jak to zrobić. Jeszcze do tego dorzućmy słowo miłość, ale nie jako uczucie, tylko jako postawę. Czyli zawsze, pomimo wszystko, no, miłość może być uczuciem, ale generalnie umówmy się, jak są narzeczeni, to są zakochani, zafascynowani, ale tam miłości nie ma.
Bardzo dziękuję, bo tak patrzę na zegarek, to przekroczyliśmy już czas, ale dziękujemy Państwu za to doświadczenie. Mam nadzieję, że to też nie tylko takim będzie zbudowaniem, ale chociażby te cztery zasady. Czas na pracę, tak? Bo przed nami życie, nasze życie. Bóg za nie oddał swoje życie, a my nieraz tak je nie szanujemy, tak nie potrafimy
rujnujemy,
otworzyć. Rujnujemy sobie nawzajem życie, które Pan Bóg nam dał. A mamy je budować. A
każde małżeństwo ma własny wzór. Nie ma szablony. Każdy musi je samo przepracować.
Dziękuję Państwu. Izabela i Maciej Organistowie. Księże profesorze, słówko jedno.
Myślę też, że warto powiedzieć o tej dojrzałości, bo usłyszeliśmy pewne postawy, przebacze. Tak czynią ludzie dojrzali. Oczywiście do tego się dorasta. I to jest pewien proces. Jest to możliwe i nawet możemy spuentować nawet najtrudniejsze wydarzenia, jakie mogą się wydarzyć w życiu małżeńskim. Nawet takie jak to, o którym żeśmy dzisiaj mówili. Można to przepracować z łaską Bożą i przy wzajemnej otwartości i pragnieniu współpracy.
Drodzy Państwo, zdrada nie przekreśla małżeństwa. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za udział. Dziękujemy też Państwu. Pomóżmy innym w tym, żeby odkrywali wartość swojego życia i nigdy nie tracili nadziei. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.